Witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana, Jezusa. Amen. Zacięły nam się trochę drzwi i będziemy wracać, wracam właściwie do miejsca, gdzie skończył Mirek. Do końcówki kazania na górze. Po raz drugi wracam, nie wiem jeszcze ile razy będę wracał, wszystko zależy, jak te drzwi szybko się naoliwią. W każdym bądź razie wygląda na to, że trzeba będzie wracać do tego fragmentu. I jeszcze bardzo ważna rzecz. Czy ja Wam już mówiłem, że lubię z Wami czytać Słowo Boże? Chyba nie. To, że Was kocham, to mówiłem Wam, tak? To pamiętacie. Ale teraz co jakiś czas będę przypominał, że lubię z Wami czytać Słowo Boże. A to będzie oznaczać, że będziemy czytać razem Słowo Boże. Więc zacznijmy od tego, co jest dla nas istotą, czyli końcówki kazania na górze. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, 24. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, od 24 wersetu. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce. I spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, uderzyły na ów dom, i runął, opadek jego był wielki. Na tym miejscu się zacinamy, ponieważ to miejsce jest bardzo istotne dla nas. Ono jest podsumowaniem kazania na górze i mówi o tym, że kazanie na górze nic nie znaczy, jeżeli nie podsumujemy kazania na górze tymi wersetami. Inaczej mówiąc, wszelkie słowo, które Bóg do nas posyła, a my go nie wykonujemy, to i tak prędzej czy później, kiedy przyjdzie konfrontacja, runie to, co budowaliśmy. I nie ma od tego odwołania. Nie ma innej możliwości. Nie ma alternatywy. Ten tekst także mówi o tym, że przyjdą doświadczenia. Jeżeli myślisz sobie, że przeżyjesz życie, unikając doświadczeń, iluzja. Fakt jest taki, że przyjdą doświadczenia. To, co my robimy, to uczymy się przygotowywać na te doświadczenia. Więc będziemy mówić o wykonywaniu słowa, ale w inny sposób dzisiaj. Ponieważ mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, iż wykonywanie słowa inaczej to inaczej. Posłuszeństwo, które wyraża się słuchaniem z zamiarem zrealizowania tego, co słyszę. Inaczej mówiąc, posłuszeństwo. To jest to, o czym dzisiaj będziemy mówić. Stąd tytuł kazania dzisiejszy jest taki. Metoda na głoda, czyli sposób, aby usłyszeć Boga. Metoda na głoda, czyli sposób, aby usłyszeć Boga. I tym sposobem jest posłuszeństwo. Pamiętacie tą reklamę metoda na głoda? Co tam za metoda była na głoda? Danio. Tak, jeżeli ktoś jest głodny fizycznie, potrzebuje danio. A jeżeli ktoś jest głodny duchowo, potrzebuje w swoim życiu pisma, ale posłuszeństwa pismu. Same pismo znowu nic nie daje. Tak jak same kazanie nic nie daje na górze, samo pismo nic nie daje, samo przychodzenie do kościoła nic nie daje, to w ogóle nic nie daje, jeżeli nie będzie powiązane z posłuszeństwem. Tymczasem my jesteśmy genialni, aby zrobić wszystko, żeby nie być posłuszni. To jest po prostu tak naturalne dla nas, że kiedy ktoś oczekuje od nas posłuszeństwa, to jesteśmy nawet obrażeni. No, jeżeli się tutaj na tą lewą stronę spojrzałem, to nie dlatego, że akurat ta lewa strona podpadła. Po prostu od czasu do czasu się zawieszam. Młode twarze tutaj są. Zaraz ożywam, kiedy się patrzę na te młode twarze. Dobrze, więc chciałbym przedstawić wam obraz słucha, obraz, dwa obrazy słuchania. Bo posłuszeństwo może zrodzić się wtedy, kiedy słyszę. Bo wtedy mogę zdecydować, czemu być posłusznym, tak? I pytanie jest, jaka reakcja, kiedy słyszę, jest właściwa? I teraz obraz. Parę obrazów dzisiaj rzucimy, które nam przedstawią to, co chcę powiedzieć. Pierwszy obraz jest w Mateusza 21, 28, 32. A jak wam się wydaje, mówi Pan Jezus, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego rzekł, synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając rzekł, tak jest, Panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego powiedział tak samo, a on odpowiadając rzekł, nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. I tak dalej, znamy dalej tą historię. Dwa obrazy. Dwóch synów słyszy słowo. Jeden mówi tak, zapala się, w konsekwencji robi co innego, nie jest posłuszny słowom. Drugi nie bardzo chce być posłuszny, ale ja nazywam takich ludzi, jak on, że są reformowalni. On może w pierwszym momencie cielesność mówi mu nie, ale jest reformowalny. Z takimi ludźmi warto trzymać. To taka wskazówka. Więc ten człowiek, ten drugi brat jest reformowalny. Mówi nie, ale w konsekwencji idzie. Dwie postawy. Jedna mówi tak, nie idzie. Chce, tak jak Basia dzisiaj mówiła. Panie Boże, żebyśmy nie tylko chcieli, ale także wykonali to, co chcemy. Pierwsza postawa emocjonalna. Tak, tak, tak. Przychodzi życie? Nie, nie, nie. Druga postawa może bardziej świadoma, nie chce mi się, ale to jest właściwe, idę i robię, jestem reformowalny. Więc mamy dwa obrazy, dwie postawy. W czym Pan Bóg mu upodobanie, patrząc się na te dwie postawy? I teraz następny obraz. Będziemy dzisiaj rzucali obrazami ze Słowa Bożego. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, od 25 wersetu do 45 będziemy czytać. Znowu dwa obrazy. Najpierw mówiliśmy o końcówce kazania na górze i o tym, że my potrzebujemy wykonywać Boże Słowo. Później mamy dwa obrazy, dwóch synów. Jeden emocjonalny, który chce coś robić, ale nie robi. A drugi może mniej emocjonalny, ale reformowalny i realizuje to. Teraz mamy dwa obrazy. Jeden reprezentuje nas znowu, a drugi reprezentuje postawę Boga, Pana Jezusa. Czytajmy. Właściwie od 35. Nie od 25, od 35. Przepraszam. A wczesnym rankiem przed świtem wstał, Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 35. A wczesnym rankiem przed świtem, chodzi o Pana Jezusa, wczesnym rankiem przed świtem wstał i wyszedł i udał się na pustynne miejsce i tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim. A gdy go znaleźli, rzekli do niego, wszyscy szukają cię. I rzekł im, pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą i upadł na kolana i rzekł do niego, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę swoją, dotknął go i rzekł mu, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony. A Jezus przygroziwszy mu zaraz go odprawił i rzekł mu, bacz, abyś nikomu nie mówił, ale idź i pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz na świadectwo dla nich. Ale on odszedłszy zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu na miejscach pustych i schodzili się do niego zewsząd. Znowu mamy dwie postawy. Przedtem mieliśmy postawę dwóch braci, a teraz mamy konfrontację człowieka trędowatego z Panem Jezusem. mamy konfrontację kogoś, kto reprezentuje niebo i robi tylko to, co niebo chce, z człowiekiem, który ma problemy z tym. Mamy Pana Jezusa, który przed chwilą miał przebudzenie niesamowite, bo wieczorem mnóstwo ludzi, mamy taki tekst, czytamy, i całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwalał demonom mówić o sobie. Wiecie, to było w poprzedniego dnia. Jezus miał niesamowity sukces, można by powiedzieć. Niesamowite rzeczy się działy. Taki sukces, że zaraził tym sukcesem swoich uczniów. Uczniowie mówią, chodź, czekają na ciebie ludzie, bo potrzeba im usłużyć. A Pan Jezus mówi, nie, idę gdzie indziej. Dlaczego Pan Jezus to zrobił? Dlaczego Pan Jezus nie usługiwał dalej tym ludziom, którzy przyszli i liczyli na to, że Jezus spełni ich oczekiwania? Lecz poszedł gdzie indziej. Mało tego, nie spełnił oczekiwań nawet swoich najbliższych uczniów. Dlaczego? Dlatego, że Jezus słyszał niebo, które mu powiedziało, idziemy gdzie indziej. Pan Jezus usłyszał to, co mówi Ojciec. Pan Jezus nie był posłuszny swoim emocjom, nie był posłuszny okolicznościom, nie był posłuszny ludziom. On był posłuszny niebu. I dlatego nie poszedł w kierunku, w cudzysłowie, przebudzenia, lecz poszedł w kierunku Bożego prowadzenia. Później mamy historię trędowatego, który potrzebował bardzo mocno pomocy od Pana Jezusa. Pan Jezus udziela mu tej pomocy, ale mówi, słuchaj, nie mów nikomu. Nie mów nikomu. I co robi trędowaty? Mówi, rozgłasza to. I można znowu powiedzieć tak, no co winić trędowatego? Co winić człowieka, który został uzdrowiony? Wszyscy byśmy mu piątkę dali pewnie. Wszyscy najprawdopodobniej byśmy postąpili tak jak on. Ale nasze emocjonalne postępowanie, bo pamiętajmy, często wiele decyzji podejmujemy dlatego, że emocje się za tym kryją. Więc nasze emocjonalne postępowanie, mimo to, że wydaje nam się właściwe, często krzyżuje Boże plany. Ten trędowaty myślał, no co źle zrobię, podzielę się ze wszystkimi. Ale on myślał tylko tak dlatego, że w jakiś sposób płaskie spojrzenie miał na życie. On nie widział tej nadbudowy, którą widział Pan Jezus. Oczywiście kiedyś słyszałem, ktoś powiedział, że Pan Jezus celowo mu powiedział, żeby nie mówił, bo znał ludzką przewrotność i kiedy powie, że nie mówił, to ludzie będą na przekór mówili. Myślę, że Pan Jezus nie manipuluje ludźmi, więc prawda była taka, że Pan Jezus naprawdę nie chciał, aby on mówił. Dlaczego tak sądzę? Bo później jest powiedziane, że Pan Jezus przez niego miał problemy. I myślę, że Jezus wiedział, że będzie miał problemy, ale pomimo tego, że wiedział, że będzie miał problemy, zrobił to dla niego. Ale to nie zmienia faktu, że mamy dwie postawy. Postawę Jezusa, Syna Bożego, Syna Człowieczego, który pokazuje nam, co jest ideałem, oraz postawę trędowatego, można powiedzieć naszą postawę, która idzie w emocjach i nie jest posłuszna temu, co Słowo Boże mówi, nie jest posłuszna temu, co niebo mówi, nie jest posłuszna Bogu, bo myśli, że nasze drogi są właściwsze. Posłuszeństwo. Dlaczego posłuszeństwo jest takie istotne w takim razie? Czy nie wystarczy, że Bóg zbawił mnie? Będę w niebie? Jestem człowiekiem, nieraz mi nie wychodzi. Czy po co mam walczyć tak o posłuszeństwo w swoim życiu? Czemu to jest takie istotne? Dlaczego Bóg ma w tym upodobanie? Dlaczego? Otwórzmy 1 Samuela, 15 rozdział. Samuela, proszę zapamiętać to imię. On jest bardzo istotny w naszym zborze. Dzięki temu możemy czytać to słowo tam z tyłu. 1 Samuela, 15 rozdział, od 22 do 23. Znamy kontekst tego tekstu, mam nadzieję. Czytam. Samuel odpowiedział, czy takie ma pan upodobanie w całopaleniach i rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Niesamowity tekst. Ten tekst mówi o tym, że nieposłuszeństwo i nie jest powiedziane wielkie lub małe, jest powiedziane nieposłuszeństwo. Jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak oddawanie, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Wiecie, tu mamy obraz polegający na tym, albo mówiący o tym, że jesteśmy bardzo podobni do tego króla. Dlaczego? Dlatego, że zwróćcie uwagę, my nieraz jesteśmy zdolni do wielkich ofiar, wielkich poświęceń, wielkich skoków. Ale totalnie jesteśmy niezdolni do posłuszeństwa drobnym rzeczom. Non-stop, codziennie, każdego dnia, regularnie, bez wielkich emocji, bez wielkich pomp, bez wielkich fajerwerków. Wiecie, król Saul, on chciał być przed Bogiem korekt, bo chciał złożyć ofiarę Bogu. My możemy być w porządku, powiedzieć, Panie Boże, wstaję wcześniej rano i czytam Biblię. Nie chce mi się, ale wstaję. A Pan Bóg cały czas ci po cichu mówi, idź do sąsiada, bo mam mu coś do powiedzenia. Ale ty tego nie słuchasz, ale za to poświęcasz się, bo nie lubisz wcześniej wstawać. Ale składasz Bogu ofiarę i wstajesz wcześniej rano. Ale Bóg mówi, idź powiedz sąsiadowi o mnie. Ale ty znowu wcześniej rano wstajesz, składasz ofiarę i ten głos jest dla ciebie jak uderzeniem młota pneumatycznego, który ty za jakiś czas nazywasz w pewnym momencie pokusą, która nie jest od Boga. A za jakiś czas już w ogóle nie słyszysz tego głosu, tylko zostaje religia. I dziwisz się, że czytasz kółko to słowo i nic z niego nie rozumiesz. Albo nie kręci cię to. Albo czytasz dlatego, że musisz, bo taka jest twoja powinność. A nie ma życia z tego. Wiesz, kiedy Samuel mówi, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom, to on mówi dwa razy to samo. Bo wiecie, krnąbrność to też jest nieposłuszeństwo. To jest synonim nieposłuszeństwa. Inaczej mówiąc, ten werset mówi, pamiętaj, pamiętaj, że nieposłuszeństwo jest niedopuszczalne. Nieposłuszeństwo jest niedopuszczalne. Zresztą cała tragedia historii ludzkości rozpoczęła się od nieposłuszeństwa w Ogrodzie Eden. Nie ma się co dziwić, że Bóg na to kładzie nacisk. Nie ma się co dziwić, że kiedy przychodzi Syn Człowieczy, kiedy przychodzi Syn Boży, pokazuje doskonałe posłuszeństwo i tylko doskonałym posłuszeństwem odkupił nas. Posłuszeństwo. Przykładem posłuszeństwa jest właśnie ten prorok Samuel, który jako małe dziecko wychowywał się u kapłana, który miał na imię Heli. I to jest zapisane w trzecim rozdziale tej samej księgi. Otwórzcie. Nie będziemy wszystkiego czytać, ale na jedną rzecz chciałbym zwrócić wam uwagę. Trzeci rozdział zaczyna się tak. Apachole Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie było w tym czasie rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Tak się zaczyna ten tekst. Inaczej mówiąc, ten tekst zaczyna się pewną sugestią dla nas, że kiedy dalej będziemy czytać, potrzebujemy na to zwrócić uwagę, że słowo było rzadkością. I później mamy historię Samuela, który 3 razy słyszy swoje imię i zasuwa do Heliego, bo myśli, że to Heli go woła. Dopiero za 3 razem Heli załapał, że słowo, które, że wołanie, które słyszy Samuel, małe dziecko, jest wołaniem Boga. I za 3 razem mu dopiero mówi, słuchaj, jeżeli jeszcze raz, 3 raz usłyszysz to, to powiedz tak. A Pan ponownie po raz 3 zawołał, może tak. Od 8 wersetu. A Pan ponownie po raz 3 zawołał Samuelu. Wstał więc i poszedł do Heliego i rzekł. Oto jestem, wołałeś mnie. I zrozumiał Heli za 3 razem, że to Pan woła pachole. Rzekł więc Heli do Samuela. Idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz, mów Panie, bo sługa twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. I przyszedł Pan i stanął i zawołał, jak poprzednio, Samuelu, Samuelu, a Samuel rzekł, mów, bo sługa twój słucha. Zwróć uwagę, jeszcze raz na początek. Słowo Pańskie było rzadkością. Bóg przemawia do małego dziecka. Za 3 razem, kiedy dziecko zasuwa do Heliego, bo myśli, że do Heli go woła, Heli mówi, Heli załapał, że to może Bóg go wołać i mówi, powiedz mu takie słowo. Kiedy usłyszysz to, powiedz, że mów, Panie, bo sługa twój słucha. I słyszy głos Samuel, mów, Panie, bo sługa twój słucha. I Bóg objawia mu straszną rzecz. Dlaczego to jest takie ważne, co mówię? Ponieważ w tym fragmencie jest użyte hebrajskie słowo, które oznacza słuchać z chęcią wykonania. Samuel, młody Samuel, mówi do Pana za zachętą Heliego, Panie, mów, bo ja chcę słuchać i zrobić to, co mówisz do mnie. Posłuszeństwo. Dlaczego 1 werset zaznaczyłem, że słowo Pańskie było rzadkością? Dlatego, że ten werset nam sugeruje bardzo ważną rzecz, że kiedy słyszymy słowo od Pana, a jesteśmy nieposłuszni, przestajemy słyszeć Pana. Uwaga! Kiedy Bóg mówi do nas, a my nie jesteśmy posłuszni temu, co On do nas mówi, Bóg przestanie do nas mówić. I powiem wam, przestanie do nas mówić nie dlatego, że ma nas gdzieś, ale dlatego, że nas kocha. Bóg przestał mówić do Heliego, dlatego że Heli nie słyszał tego, co Bóg mu mówił. Jego synowie, synowie Heliego, żyli bardzo źle, będąc kapłanami świątyni pańskiej. I Heli powinien ich strofować, a Heli tego nie robił. Heli nie słyszał tego, do czego zachęca go Bóg. W konsekwencji Bóg mówi do małego dziecka i objawia mu, że za to, że Heli nie słuchał, przyjdzie do niego osąd do domu. Więc powiedzieliśmy, że wykonywanie tego, co Jezus mówi, jest powiązane z posłuszeństwem tego, co słyszę. I mamy 2 postawy. Postawy osoby, która chce służyć Tobie, Panie, i zrobić dla Ciebie wszystko. Ale kiedy Pan Bóg mówi coś, co obraża nasz intelekt, to obrażamy się i nie robimy już tego, czego Bóg od nas oczekuje. Bo nam nie pasuje do naszego świata. Jesteśmy podobni troszkę, jak ten pierwszy brat, który mówi, dobra, zrobię, ale kiedy przemyślał, nie zrobię. Zamiast być troszkę jak ten reformowany brat, który mówi, może nie chce mi się, ale zrobię, bo to jest właściwe. Później pokazaliśmy obraz Pana Jezusa i trędowatego, Pana Jezusa, który nie liczył się z tym, co ludzie chcą od Niego, ale liczył się z tym, co niebo chce od Niego. Ponieważ kiedy będziesz spełniał oczekiwania ludzi, za jakiś czas przestaniesz spełniać oczekiwania Boga. Ale kiedy będziesz spełniał oczekiwania Boga, to przyjdzie czas, że parę ludzi ci nie zaakceptuje, ale niebo będzie za tym, co robisz. Dlatego Bóg mówi, że posłuszeństwo, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. A krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Że posłuszeństwo jest lepsze niż jakąkolwiek ofiarę byś złożył dla Boga dzisiaj. Bóg mniej potrzebuje naszych ofiar, bardziej tego, abyśmy byli posłuszni nawet szeptowi, który do nas mówi. I może być to mała rzecz, malusieńka, tyciu, tyciu, ale posłuszna. Fragment z młodym Samuelem i Heli pokazuje nam bardzo ważną rzecz, mianowicie to, że Heli przestał słyszeć Boga, dlatego że nie wykonywał słowa, które Bóg mu przekazał. Dlatego Bóg przemówił do młodego Samuela, który jeszcze nie znał głosu Pana. A Samuel odpowiedział: słucham z chęcią wykonania tego, co do mnie mówisz. W konsekwencji, kiedy czytamy dalej ten tekst, jest powiedziane: i dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Berszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Dlaczego? Dlatego, że był posłuszny. Dlatego, że był posłuszny. Bóg nie ma względu na osobę, jak się modlił dzisiaj Irek. Tak? Co to znaczy? To znaczy, że każdy ma takie same szanse. I kiedy jesteśmy głusi i słyszymy Boga, najprawdopodobniej tu się wydarzył jakiś zgrzyt. Dlatego, aby słyszeć wyraźnie Pana Boga, dlatego, aby na nowo ożywiało ciebie słowo, które do ciebie mówi. Abyś na nowo usłyszał wyraźnie, co Bóg do ciebie mówi. To wróć do miejsca, w którym Bóg ostatnio do ciebie powiedział i jesteś pewien, że to Bóg, i zrób to. Jeżeli robisz rzeczy, które nie są zgodne z wolą Bożą, albo wyraźnie Bóg do ciebie coś przemówił i ty tego nie realizujesz, nie licz na to, że będziesz miał słowo świeże, słowo, nowe rzeczy od Pana. Bóg ci nie powie, ponieważ bycie w nieposłuszeństwie doprowadziło Heliego do tragedii. Bóg nie chce tragedii w twoim życiu. Dlatego, że jeżeli nie słyszysz Boga, to nie dlatego, że Bóg zapomniał o tobie, ale dlatego, że Bóg nie chce twojej krzywdy. Mało tego, Bóg jest dobrym pedagogiem i nie będzie pakował ci do głowy czegoś, czego ty nie rozumiesz, co powinieneś wcześniej zrozumieć. To jest jasne? Dlatego. Moja zachęta. Psalm 80. 40. Psalm 40. Zanim podam, jakie wersety. To jest już ostatni fragment, który będziemy czytać. Psalm 40. Jak wielu z was wie, że Dawid, król, był prorokiem? Co niektórzy wiedzą. I to bardzo się cieszę. Ci, co podnieśli rękę, faktycznie Dawid był prorokiem i prorokował o niesamowitych rzeczach. Jego postawa życia nawet była proroctwem, o tak można powiedzieć. W każdym bądź razie, to, co będę teraz czytał, to jest proroctwo, to jest przekaz proroczy o Jezusie Chrystusie. O Jego postawie, która zarazem powinna być postawą naszego życia. Od 7 wersetu. 40, od 7. I znowu mamy ten tekst. Nie chcesz ofiar krwawych i darów. Pamiętajcie, że to jest napisane w Starym Testamencie, gdzie Mojżesz nakazywał ofiary krwawe. To było prawo od Boga. A on tu takie rzeczy opowiada. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Halo. Co to znaczy otwarte uszy? To znaczy, że chcę słyszeć. Nie po to, żeby powiedzieć: usłyszałem i nic z tym nie zrobię. Ale chcę słyszeć i coś wykonać. Więc nie chcesz ofiar krwawych i darów. Pamiętajcie, to jest Stary Testament. Ale dałeś mi otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia ofiary zagrzesznej. Wtedy rzekłem: Oto przychodzę w zwoju księgi, napisano o mnie. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Wiecie, to jest proroctwo Panu Jezusie, ale to jest przekaz dla nas, gdzie Bóg mówi, liczy się bardziej Twoje otwarte ucho i posłuszeństwo do tego, co słyszysz, niż Twoja ofiara, choćbyś nie wiem, jaką wielką zrobił. Ona jest nie tak ważna, jak drobne, małe posłuszeństwo do tego, co ja do Ciebie mówię. Wiecie, ja widzę w Kościele mnóstwo niezależnych ludzi. Powiem Wam, jestem przerażony. Wiecie, niezależność nie prowadzi do czego innego. Ale powiem Wam, niezależność przed ludźmi jest także niezależnością przed Bogiem. Ja po prostu to widzę. I możecie się ze mną nie zgodzić, ale widzę, jak wielu ludzi są rozbitkami chrześcijańskimi, dlatego że prowadzą niezależne życie. Bo kiedy ktoś mówi, ja nie będę słuchał człowieka, ja tylko Boga będę słuchał, to tak naprawdę on nikogo nie słucha. On słucha tylko swojego ja, mi i moje. Wiecie, Bóg ceni posłuszeństwo Jego Słowu. Ale zazwyczaj objawia się to w pokorze, w uniżeniu przed sobą nawzajem. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. Tak jak nie można kochać Boga, a nienawidzić bliźniego, tak nie można być posłuszny Bogu, a mieć w nosie innych. Te dwie rzeczy się ze sobą gryzą. Dlatego, jeżeli chcemy usłyszeć Pana, potrzebujemy mieć otwarte uszy i gotowi realizować to, co On do nas mówi. Jezus jest przykładem posłuszeństwa w akcji, a nie tylko w myśli. I swą postawą zachęca nas do tego, abyśmy poszli za Nim. On jest drogą. Wiecie, droga to jest coś, po czym się idzie. Jezus nie tylko był drogowskazem, który pokazał tędy. On powiedział, po mnie. Dosłownie. Tu nie chodzi o to, żebyśmy podeptali Pana Jezusa. Tu chodzi o to, abyśmy realizowali to, co On realizował. Byli po Nim, w miejsce Niego. Szli tak, jak On. Byli w Nim. I Jego kroki były naszymi krokami. Ponieważ to jest gwarancją tego, że niebo będzie nam komunikowało, co mamy robić. My to będziemy słyszeć. Będziemy to realizować. I w konsekwencji wypełnimy to, co chce niebo, a nie to, co ludzie i okoliczności. Amen.